Zdobyć odporność na jesień i zimę. Dziś takie wyzwanie podejmujemy w przystanku kulinarnym, a naszą przewodniczką w drodze do zdrowia jest dietetyk kliniczna Urszula Zwierczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ekspertka, która właśnie takimi zagadnieniami się zajmuje, czyli jak połączyć to, co na talerzu, z tym, co w nas najlepsze. No, mamy jesień. To jest taka pora roku, w której no, narasta zainteresowanie zdrowiem, prawda? Coraz częściej chorujemy. W tym roku w ogóle po pandemii zachorowania na grypę no, są potężne. Dużo przeziębień, dużo różnych infekcji. No i teraz pierwsze pytanie. Jeżeli wcześniej nie pomyśleliśmy o tym, nie zadbaliśmy o tę naszą odporność, to czy teraz, w środku jesieni, mamy szansę na wzmocnienie?
Oczywiście, że tak. Pamiętajmy, że przed nami jeszcze zima, więc też mamy się na co przygotowywać, więc nigdy nie jest za późno. Prawda jest taka, że im wcześniej zaczniemy, tym szybciej dostrzeżemy te pozytywne efekty budowania naszej odporności poprzez zdrowy styl życia. I na pewno musimy się przede wszystkim uzbroić w cierpliwość, bo taka największa zaleta, ale i też niestety wada płynąca ze zmian w swoim codziennym funkcjonowaniu jest to, że my te efekty widzimy dopiero odroczone w czasie. Więc uzbrajamy się w cierpliwość i zaczynamy już dziś.
Dobrze, czyli warto o tym mówić.
Warto o tym mówić.
Okej, no to porozmawiajmy. Co powinno być takim naszym pierwszym krokiem w kierunku zdobywania odporności?
Zaczęłabym od takiego bardzo porządnego rachunku sumienia. Czyli można powiedzieć, stwórzmy sobie dzienniczek, jakiś pamiętnik żywieniowy takiej naszej codziennego trybu funkcjonowania. Tak naprawdę, jak nasz zwyczajowy dzień wygląda? O której wstajemy, kładziemy się spać, o której jemy wszystkie posiłki, co jemy na te posiłki, ile pijemy wody, ile pijemy kawy, herbaty, czy wietrzymy swoje mieszkania, czy dbamy o tą czystość, świeżość powietrza. I jak zrobimy sobie takie porządne podsumowanie, to wtedy zacznijmy wyłapywać te nasze słabe punkty, faktycznie, które w odniesieniu do tych wszystkich zasad dedykujących zdrowy styl życia mogą mimo wszystko odbiegać i krok po kroku wprowadzajmy nowe procedury. Więc najpierw zaczynamy wielkie sprzątanie, a potem faktycznie wdrażamy na podstawie planu nowe kroki.
Wszystko tak naprawdę jest ważne, jeżeli chodzi o odporność. Pomysł z dzienniczkiem ma nam pokazać wszystkie nasze błędy i wypaczenia.
Zdecydowanie tak. To jest taki, można powiedzieć, punkt zapalny, prawda? Ja jako dietetyk, żywieniowiec, no zawsze będę walczyć i orędować na rzecz zdrowego żywienia i stawiać tutaj na to, że faktycznie jest najważniejsze. Ale nie można zapomnieć o innych elementach układanki, prawda? Czyli jak regeneracja, sen, jakiś umiarkowany ruch. To są te wszystkie elementy, które składają się na całość, czyli zdrowy organizm, który ma szansę lepiej poradzić sobie z patogenem.
No dobrze. Jesteśmy w przystanku kulinarnym, no to o tym jedzeniu porozmawiajmy. Jakie ono ma znaczenie przy budowaniu odporności?
Znaczenie ma, tak jak już wspomniałam, bardzo duże, bardzo znaczące. Jesteś tym, co jesz. I to jest taki banał, powtarzany wielokrotnie, ale naprawdę tak jest. Więc jeżeli wrzucamy bezmyślnie na talerz produkty, które nie mają wartości odżywczej, a po prostu mają za zadanie zaspokoić nasze zapotrzebowanie energetyczne, to nie oczekujmy od naszego organizmu, że w momencie walki, kiedy faktycznie musimy uruchomić wszystkie możliwe mechanizmy w naszym ciele, on będzie się z nami dogadywał. W takiej sytuacji niestety nasz organizm ma ochotę no, pokazać nam brzydko środkowy palec.
Dobrze, to jak przemodelować system żywienia? No bo jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu jedliśmy zupełnie inne rzeczy. No teraz mamy jesień, są inne produkty. Jak tę dietę sobie ułożyć, żeby ona miała dobry na nas wpływ? Co odrzucić, co dodać?
Tak jest. Sezonowość, bardzo ważne słowo. Faktycznie powinniśmy jeść te produkty, które występują sezonowo, a te, które nie występują sezonowo, mrozimy, kisimy, wekujemy, czyli przedłużamy ich trwałość, aby właśnie w momencie, kiedy nie mamy dostępu do świeżych produktów, mimo wszystko ten wachlarz menu był troszeczkę szerszy. W okresie jesieni, w okresie zimy przede wszystkim nasza dieta powinna być nieco cieplejsza, nieco bardziej rozgrzewająca, jak w środku lata rekomendujemy wszystkim sałatki, chłodniki, koktajle. Tak jednak w okresach jesieni i zimy faktycznie na pierwszy plan wchodzą rozgrzewające zupy, ciepłe potrawki, zapiekanki, warzywa z piekarnika itd., itd. Więc tutaj na pewno temperatura potrawy ma dość duże znaczenie. No i oczywiście jej kompozycja, czyli oprócz tej temperatury, która pochodzi z ciepłego posiłku, dodajemy temperatury do środka, czyli mocno przyprawiamy.
Wtedy mówimy o tak zwanym comfort foodzie właśnie, bo zwłaszcza jesienią i zimą mamy ochotę na takie właśnie ciepłe, rozgrzewające potrawy. No ale problem też polega na tym, że w te takie jesienno-zimowe miesiące po prostu przybywa nam na wadze, bo jemy zbyt dużo. Jak tego uniknąć?
To jest racja. Jemy więcej, mamy faktycznie większy apetyt i trochę wynika to z naszej fizjologii, bo poniżej 10 stopni, kiedy temperatura otoczenia spada nam poniżej 10 stopni i na każde później spadające 10 stopni, nasze zapotrzebowanie energetyczne wzrasta o 3%. No i można powiedzieć, niestety nie przyzwala nam to na zjedzenie całego słoiczka miodu, ale już taką dodatkową łyżeczką możemy się faktycznie raczyć, więc na pewno w okresie jesieni-zimy bardzo istotnym elementem jest ta odpowiednia podaż energii, żeby te wszystkie momenty, kiedy mamy na coś ochotę, kiedy na pierwszy plan wychodzi po prostu apetyt, faktycznie lepiej sobie z tym poradzić. A comfort food i to jedzenie, które sprawia nam przyjemność, pamiętajmy, że też jest elementem diety, zdrowej diety, tylko staramy się to nasze komfortowe jedzenie po prostu ubarwić w wartość odżywczą. Czyli jeżeli mamy ochotę na serniczek, to albo planujemy...
ważna rzecz, bo chciałam właśnie o słodycze zapytać. Dobrze, to serniczek.
Przechodzimy do naszego serniczka. Myślę, że to jest słowo klucz, każdy zapamięta. Więc staramy się trzymać tak naprawdę dwóch ścieżek. Mamy dwie opcje do wyboru. Albo trzymamy się zasady 80/20, czyli z reguły 80% naszej diety jest tak poprawnie zbilansowana, wartość odżywcza jest naprawdę na wysokim poziomie, a te 20% to są właśnie produkty, można powiedzieć, nie tyle złe, co o niższej wartości odżywczej. Jeżeli potrafimy je zaplanować, konkretnie trzymać kontrolę nad ilością, to tak naprawdę nic się nie stanie, jak raz na czas zjemy serniczek, oczywiście pod warunkiem, że jest domowy, a nie z jakiejś sklepowej maszyny. Więc to jest jedna opcja, kontrola porcji, która faktycznie nie jest taka wcale prosta, jeżeli dochodzi do tego apetyt, handra, czy też zmęczenie, stres, emocje i tak dalej. Drugą opcją jest uzdrowienie naszego serniczka, czyli podniesienie wartości odżywczej. Jak to można zrobić? No tak naprawdę bardzo prosto. Zastąpmy część cukru troszkę zdrowszym źródłem cukru, czyli na przykład bananem z blendowanymi daktylami. Część jasnej mąki zamieńmy na ciemną mąkę i definitywnie zrezygnujmy z wszystkich twardych margaryn na korzyść oleju rzepakowego, czy też prostego masła.
Zwykłego masła.
Klasycznego.
Czyli masło możemy jeść.
Masło możemy jeść, wszystko zależy od dawki, jak zawsze.
Dobrze, no to serniczek za nami, ale takim ulubionym ciastem jesieni jest brownie, czyli czekolada. Jeść czy nie jeść? Oto jest pytanie.
Czekoladę jeść. I teraz na wszystkich twarzach maluje się uśmiech. Faktycznie rekomenduje się jedzenie czekolady pod warunkiem, że jest to prawdziwa czekolada. I faktycznie w dużej ilości składa się z kakao, czyli nie wybierajmy czekolad, które mają poniżej 70% kakao. Zawsze sięgajmy po te z wyższą zawartością, ale i też czytajmy składy. Pamiętajmy o tym, że skład czekolady ma być bardzo prosty. Unikajmy czekolad, które zawierają lecytyny, czyli takie emulgatory, które owszem, może nie są bardzo szkodliwe, ale w wysokogatunkowych czekoladach nie powinno ich być. Więc dobrej jakości gorzka czekolada, którą dodamy do naszego brownie i tam też możemy zrobić mały manewr zdrowotny i na przykład część mąki zamienić na fasolę, czy też na pomidory z puszki, przymycać różne produkty. Tak naprawdę w tym cieście możemy. I jeżeli faktycznie jakość tych składników od samego początku do końca będzie przez nas kontrolowana, tego ciasta też bym się nie bała, mimo iż jest bardzo kaloryczne.
Bardzo kaloryczne, ale to skrupulatnie możemy zapisać w naszym dzienniczku.
Tak jest. I mieć nad tym kontrolę.
Czyli kontrola przy budowaniu odporności i wzmacnianiu organizmu ma podstawowe znaczenie. Mówimy o odporności. Pomyślałam, że są takie tematy, zdrowotne i dietetyczne, które pojawiają się na przestrzeni całego roku, prawda? Jak się zbliża wiosna, to co mówimy, a już lato, akcja plaża, czyli odchudzanie. A ja tak pomyślałam, czy jesienią możemy zacząć akcję odchudzanie, wzmacniając jednocześnie naszą odporność. Czy to jest możliwe, czy jednak poczekać?
Jest możliwe, ale jest trochę bardziej niebezpieczne, jeżeli zrobimy to bez planu wcześniejszego i faktycznie, jeżeli chcemy to zrobić szybko, z dużym efektem, no ale niestety najprawdopodobniej nietrwale. Więc redukcja masy ciała w okresach chłodniejszych miesięcy jest faktycznie możliwa, tylko tutaj nie możemy przesadzić z deficytem kalorycznym, czyli tą dietą redukcyjną. Jeżeli faktycznie zaserwujemy sobie jadłospis, który dostarcza nam przykładowo 1000 kilokalorii dziennie, no niestety musimy mieć to na uwadze, że nasz układ odpornościowy też będzie osłabiony, bo najnormalniej w świecie nie mamy go czym wykarmić. Więc nie możemy oczekiwać od naszych komórek immunologicznych, że będą ruszać się szybciej, jeżeli nie mają na to energii. Dlatego deficyt tak, ale bardzo rozsądny. I faktycznie tutaj musi być dobór produktów, potraw uwzględniający ten cały wachlarz produktów dedykowanych na okres jesieni. To wszystko w środku musi być. A tak naprawdę mimo wszystko redukcja przede wszystkim tkanki tłuszczowej jest tym elementem, który może nam odporność pomóc zbudować. I to jest ważna rzecz, o której musimy pamiętać.
No czyli tak, tracimy na wadze, jeżeli tej wagi mamy za dużo, no to wtedy nasz organizm po prostu jest nam wdzięczny, niezależnie od pory roku.
Niezależnie od pory roku, dokładnie tak. Tutaj kontrolując swoją dietę, jedząc odpowiednią podaż energii albo z tym faktycznie deficytem, jeżeli chcemy schudnąć, nie przeciążamy przewodu pokarmowego. A pamiętajmy, że układ metaboliczny i układ odpornościowy są to układy bardzo ściśle ze sobą związane. Więc jeżeli nasza dieta jest faktycznie zbyt bogata w energię, no i te proporcje składników odżywczych nie są do końca dopasowane, i w efekcie tego budujemy sobie zbędną tkankę tłuszczową przekraczającą normę, to można powiedzieć, wytwarzamy sobie taki wewnętrzny stan zapalny. Jest to tak zwane zapalenie metaboliczne, stres oksydacyjny, czyli stresujemy swoje komórki od środka tym, że mamy za dużo tkanki tłuszczowej. Więc z definicji redukcja tej tkanki będzie zmniejszać nasz stres oksydacyjny, no i przede wszystkim dieta trochę bardziej kontrolowana, planowana dostarczy tych składników, które budują naszą odporność. Więc ostatecznie efekt jest bardzo pozytywny, ale cały czas podkreślam, musimy to zrobić rozsądnie, nie katując się, nie głodując się.
To już teraz wiem, skąd się bierze stres przed lustrem, przy przymierzaniu nowych jeansów. To jakby wszystko jasne, zestresowane komórki, zestresowani jesteśmy też my. Teraz mam taką prośbę, jesienno-odpornościową, takie najlepsze produkty, które powinniśmy teraz jeść. Takie superfoods, które możemy jeść, no nie powiem, że bez ograniczeń, ale powinniśmy w zasadzie codziennie.
Dobrze. Zaczniemy od witaminy D. Myślę, że to jest bardzo ważna witamina z tego względu, że w okresie jesieni, kiedy długość fali słonecznych już jest za krótka i synteza skórna witaminy D jest po prostu coraz to uboższa, no musimy postawić na te źródła witaminy D w żywności i z automatu będą to też źródła kwasów omega-3, czyli kolejnego składnika niezbędnego do budowania odporności. Oba te składniki tak naprawdę wzmacniają błony komórkowe i umacniają nasze komórki immunologiczne właśnie do tego sprawnego poruszania się, wyłapywania patogenu i niszczenia go. Czyli ryby morskie, tłuste jedzenie, ale pamiętajmy, że to jedzenie powinno być tłusto zdrowe, czyli tłuszcze roślinne, awokado może niekoniecznie, ale na przykład olej lniany, siemię lniane złociste, czy też orzechy włoskie. To są produkty, można powiedzieć, nasze polskie, więc też ich udział w naszej diecie powinien być dość duży. Więc zdrowe tłuszcze. Niestety też w okresie jesieni, w okresie zimy ta ekspozycja słoneczna przez to, że jest taka niska, determinuje nam zbyt małą zawartość witaminy D w naszej diecie. Więc tutaj też trzeba się wspierać suplementacją, ale zawsze starajmy się wybierać leki, żeby faktycznie to były produkty, które działają, a nie są sproszkowaną zieloną herbatą i cukrem pudrem. Więc zawsze wybierajmy produkty, które mają status leku. Witamina D omega-3 to już wiemy. kolejnym takim must have zimowym, must have jesiennym jest przede wszystkim czosnek i cebula ze względu na związki siarki i alicynę, czyli takie bardzo mocne antyoksydanty, bardzo mocne związki, które utrudniają patogenom po prostu rozwijać się w naszym organizmie. Więc można powiedzieć, że ten klasyczny syrop z cebuli, czosnku na pewno jest bardzo odpowiednim dodatkiem do naszej diety. Miód też oczywiście. Mamy tam enzymy, mamy tam związki fenolowe, mamy olejki eteryczne i kolejne faktycznie związki, które niszczą komórki patogenów. Miód manuka to jest kolejny miód, na który bardzo zachęcam zwrócić uwagę. Jest to specyficzna odmiana miodu z tego względu, że tam enzymy są jeszcze silniejsze. I do tego zestawu na pewno bym dorzuciła natkę pietruszki, która ma bardzo dużą zawartość witaminy C, większą niż cytrusy, więc o tym warto pamiętać. Dorzuciłabym również jeżówkę, szałwię i całość wykończyła po prostu wodą.
Proszę bardzo. Zakwasy? Kiszonki?
Tak
do
jest,
tego?
Oczywiście. Więc to jest to nasze zamykanie sezonowości w słoikach, prawda? Fermentowane produkty, każdy doskonale wie, w ogóle fermentacja mlekowa jest bardzo zdrowym procesem, przez to, że wytwarzamy te bakterie kwasu mlekowego i dodatkowo te bakterie są bardzo aktywne i jeszcze one wytwarzają związki, które odżywiają komórki naszych jelit. Więc kiszonki jak najbardziej w porządku, ich bardzo dużą zaletą, poza tym, że faktycznie są zdrowe, zawierają bakterie i tak dalej. Ich dużą zaletą jest to, że są bardzo niskokaloryczne, więc ich ilości mogą być, można powiedzieć, wręcz nieograniczone. No i fermentowany nabiał, równie wartościowy, tylko w przypadku fermentowanego nabiału weryfikujemy zawsze składy i zwracamy uwagę na tą jakość.
Jeżeli zaczniemy wprowadzać wszystkie te zalecenia, to jak długo trzeba czekać na efekt? Jak właśnie zaczynamy być grzeczni, robimy rewolucję w naszym życiu, przyglądamy się sobie, zaczynamy dobrze jeść, kiedy zauważymy efekty?
Z reguły przynajmniej za miesiąc. Tutaj trzeba się uzbroić w cierpliwość, nic nie dzieje się od razu. Te wszystkie zmiany, te wszystkie zalecenia zdrowego żywienia, zdrowego stylu życia, to jest tak zwane leczenie przyczynowe, prawda? Nie leczenie objawowe. Nie jest tak, że łykamy tabletkę i od razu wszystko się zmienia. Więc cierpliwość na pewno jest ważna, ale 4 tygodnie z reguły to jest taki okres czasu, po którym już widzimy, że coś się zmienia. 2 pierwsze tygodnie to jest, można powiedzieć, największe odgruzowywanie się, czyli ten najgrubszy remont w naszym organizmie, bo po tych wszystkich zmianach, jakie wprowadziliśmy, nasze komórki w ogóle muszą się zorientować, że zaszła jakaś zmiana. Więc po tych 2 pierwszych tygodniach one zaczynają w tym nowym rytmie, w tym nowym środowisku funkcjonować. Zaczyna się im to oczywiście podobać, bo mają fajny rytm, regularność, mogą sobie wszystko planować.
Nie są zestresowane.
Nie są zestresowane, więc cała ta otoczka powoduje, że w przeciągu kolejnych 2 tygodni one już takie dogadane z nami, faktycznie wysyłają te pierwsze pozytywne sygnały. Więc 4 tygodnie to jest z reguły taki pierwszy, można powiedzieć, etap, po którym widzimy efekty, a potem te efekty stabilizujemy, umacniamy i jest jeszcze piękniej.
No i proszę Państwa, czas start. To teraz o zdrowiu przyjemnie rozmawiać, no ale od czasu do czasu jesteśmy chorzy. Co w tej chorobie jeść i co pić? Oczywiście choroby są różne. Czyli na przykład, jeżeli mamy do czynienia z tak zwanym zwykłym przeziębieniem, jak tu sobie pomóc?
Przede wszystkim trzeba jeść i pić. Właśnie to są 2 słowa klucz. Często jest tak, że jak łapiemy przeziębienie, z automatu tracimy apetyt. Tracimy apetyt i na posiłki, ale i też zapominamy o piciu wody, bo zimny płyn niestety bardzo kiepsko przechodzi przez gardło. Więc tutaj trzeba tą musztrę mimo wszystko trzymać. Wodę zawsze można sobie podgrzewać. Ja do takiej wody najchętniej dorzuciłabym jeszcze plaster imbiru, wcisnęła trochę cytryny i faktycznie taką rozgrzewającą formę płynu przyjmowała przez cały dzień. Posiłki powinny być troszkę mniejsze, ale też i częstsze, bo jednak ten brak apetytu, ten zaburzony trochę rytm funkcjonowania komórek powoduje, że nie wysyłają one takich jasnych sygnałów. Taka informacja między nimi przepływa troszeczkę bardziej w upośledzony sposób, więc my też nie odczytujemy tych sygnałów z organizmu poprawnie, a jednak wszystkie procesy dalej funkcjonują. Jelita działają, metabolizm, układ oddechowy, układ krążenia również, więc my musimy je wykarmić. A jak ich nie wykarmimy, to potęgujemy osłabienie. W przypadku przeziębienia, kiedy pojawia się jakaś gorączka, nasze zapotrzebowanie na energię troszeczkę wzrasta. Więc tutaj
nawet
na pewno...
jak leżymy.
No właśnie, to jest trochę minus faktycznie, bo można powiedzieć, że ta czynność organizmu wymaga większego nakładu energetycznego, ale niestety nasza całkowita przemiana materii, w którą się wkomponuje też ruch, no niestety jest troszeczkę niższa. Więc faktycznie suma summarum nie przyzwala nam przeziębienie na jedzenie bardzo dużych ilości, ale też, tak jak wspomniałam, nie schodzimy za nisko. Więc ten wzrost, który powoduje na przykład gorączka, faktycznie można powiedzieć, wyrównuje nam ten brak aktywności fizycznej w takim minimalnym stopniu. Więc staramy się pilnować planu posiłków regularnego, rytmicznego, mało, a często, ale przede wszystkim ciepło.
Ciepło i pijemy. A teraz tak, z przeziębieniem można powiedzieć, że to jest taka lżejsza postać choroby. No ale są sytuacje, kiedy mamy anginę, zapalenie oskrzeli, no i wtedy antybiotykoterapia jest konieczna. Wiadomo, że antybiotyk na jedną rzecz pomoże, drugiej zaszkodzi. Przy właśnie braniu antybiotyków, co powinniśmy jeść, a czego absolutnie nie, żeby sobie właśnie jeszcze nie zaszkodzić?
Na pewno nie powinniśmy pić alkoholu. To jest taka rzecz, która w pierwszej kolejności wychodzi na prowadzenie. Alkohol wychładza, o tym też pamiętajmy, odbiera energię naszym układom. Alkohol też odwadnia, więc to jest kolejne zagrożenie płynące z etanolu i jego pochodnych. I przede wszystkim alkohol może osłabić nam działanie antybiotyku. Więc wybitnie nie zalecam, nie zachęcam. Dopiero w okresie może rekonwalescencji, jak faktycznie się regenerujemy. Więc tego na pewno unikamy. Unikamy też produktów, które będą generowały procesy, można powiedzieć, gnilne w naszym przewodzie pokarmowym. Antybiotyki mają taką funkcję, że niszczą błony komórkowe praktycznie wszystkich bakterii, prawda? I tych złych, no i niestety też dobrych, bytujących w naszych jelitach. Dlatego też zawsze dostajemy przysłowiową osłonkę, czyli probiotyki, które mają za zadanie zasiedlić na nowo naszą nadszarpniętą florę. Ale pamiętajmy, że te probiotyki trzeba czymś wykarmić. I nie możemy ich karmić właśnie cukrami prostymi, rafinowanymi węglowodanami, czyli po prostu białą mąką, bo właśnie te związki bardzo lubią zjadać, ale nasze bakterie gnilne, które też bytują w naszych jelitach. A wiemy doskonale, że odporność w jelitach się rodzi, więc jeżeli tam walka przeciąga się na stronę bakterii gnilnych, no to niestety osłabiamy ponownie nasz organizm. Więc dokarmiajmy naszą zdrową florę, przede wszystkim błonnikiem, czyli pełnym ziarnem, płatkami owsianymi, kaszami, ciemnymi makaronami, czyli wszystkim, co faktycznie zawiera błonnik, a z cukrów prostych i tych rafinowanych węglowodanów, alkoholu, bardzo bym chwilowo zrezygnowała.
A należy zachowywać dystans pomiędzy posiłkami a braniem leków?
Tak, zdecydowanie. Z reguły w przypadku antybiotyków jest to przynajmniej godzina, półtorej po spożytym posiłku, bo tu istnieje ryzyko, że faktycznie składniki, zwłaszcza pierwiastki pożywienia, wejdą nam w reakcję ze składnikami leku, no i wtedy on będzie wchłaniał się troszeczkę gorzej. Więc staramy się zachować ten dystans między posiłkami, ale to dotyczy się, ta zasada, ta reguła z reguły dotyczy się antybiotyków. W przypadku innych leków zawsze dokładnie czytamy ulotkę dołączono do opakowania, bądź konsultujemy się z lekarzem lub farmaceutą.
Też często się mówi, że takie babcine sposoby na choroby to są najlepsze na świecie. Czy ty jako ekspert potwierdzasz? Czy też trzeba do tego podejść tak z rozsądkiem?
No, potwierdzi to na pewno każda babcia,
no, tak.
A potem i mama, więc z pokolenia na pokolenie zawsze te sposoby przechodzą. No, trzeba pamiętać o tym, że ta medycyna tradycyjna, tak już się o niej mówi, medycyna ludowa, którą też mimo wszystko uwzględnia się w całym planie ochrony zdrowia, można tak powiedzieć, to jest coś, z czego wyrosła medycyna konwencjonalna, prawda? Więc zawsze jakieś źdźbełko prawdy tam musi być. Oczywiście większość tych związków nie jest przebadana naukowo, większość produktów, można powiedzieć, nie jest przebadana naukowo. Na rosole, przyznam szczerze, żadnych badań naukowych jeszcze chyba nie widziałam, nie czytałam. Ale wszystko
jak
przed
to?
Nami.
Rosołem leczono od średniowiecza.
Więc czekajmy, aż zrobimy jakąś dużą rosołową, można powiedzieć, duże rosołowe badanie na ogólnej populacji, ale już są faktycznie badania na konkretnych składnikach, prawda? Czyli jeżeli tutaj postawimy na pierwszym planie faktycznie ten rosół, to składniki, które są w nim zawarte, powstające podczas gotowania kości i chudego mięsa. Mam tu na myśli głównie aminokwasy siarkowe, jak cysteina, metionina, ale też i inne aminokwasy, jak glutamina. Te związki faktycznie już mają zbadane właściwości prozdrowotne, wspierające odporność, działające chociażby nawet i wykrztuśnie, prawda? Czyli wspierają mimo wszystko ten układ odporności.
No i rozgrzewają.
No i bardzo rozgrzewają. Też rosół to jest, można powiedzieć, taki bardzo dobry koktajl, bo tam gotujemy również i warzywa, prawda? Gotujemy cebulę, czosnek, dodajemy rozgrzewające przyprawy, więc cały ten koktajl faktycznie zawierający związki siarki, krzemu, wapnia, to w efekcie może spowodować, że nasza regeneracja w trakcie choroby, czy też ewentualna profilaktyka będzie przebiegała sprawniej.
A rosół wegański? Muszę o to zapytać.
I teraz wszyscy mięsożercy zaciskają pięści, jak rosół wegański można nazwać rosołem, prawda? Więc ten wywar z warzyw też będzie wartościowy, ale tutaj już nie możemy powiedzieć o tych wszystkich aminokwasach, prawda? Bo jednak są to związki przypisane głównie produktom zwierzęcym, zwłaszcza te produkty, które zawierają pełen wachlarz aminokwasów. Część oczywiście aminokwasów wytwarzamy sami w organizmie, więc nie można powiedzieć, że wegan jest aminokwasów pozbawiony, bo to by było bardzo niepoprawne politycznie, ale na pewno jest to dużo bardziej skomplikowany sposób żywienia, wymaga dużo większego urozmaicenia i żeby taki rosół wegana był wartościowy, no trzeba wrzucić substytut tego mięsa, czyli na przykład tofu, uzupełnić go komosą ryżową, dorzucić ziarna, pestki, orzech i tak dalej. I to też w efekcie daje nam dość wartościowy koktajl.
To było bardzo smaczne, to o czym mówiłaś i ja czuję się zdrowsza, chociaż nawet chora nie byłam, no ale dobrze. Po chorobie i po braniu poważnych leków, no takich jak antybiotyki, wracamy do zdrowia. No jest ten czas rekonwalescencji. Co wtedy jeść?
Probiotyki, prebiotyki i białko. Probiotyki już wiemy, kiszonki, fermentowane produkty, to jest to bogate źródło. Prebiotyki też już trochę znamy, czyli pożywka, błonniki, inulina, wszystko to, co może faktycznie nam te dobre bakterie wykarmić, ale tutaj podkreślam słowo klucz faktycznie białko, zwłaszcza to pełnowartościowe. Jeżeli jesteśmy mięsożercami, no to postawmy na ten udział mięsa tak 2 razy w tygodniu albo innych źródeł zwierzęcych. Jakieś dobrej jakości jajeczko, dobrej jakości właśnie nabiał, twaróg, sery, więc to są te źródła białka pełnowartościowego, a w świecie roślin stawiamy na strączki, przede wszystkim właśnie nasiona roślin strączkowych, stawiamy na źródła soi, które stanowią ten substytut. Więc wzmacniamy układ odpornościowy, żeby odbudować te komórki, które w wyniku walki mimo wszystko trochę ucierpiały, więc dlatego stawiamy tutaj nacisk, kładziemy nacisk na to białeczko, no ale właśnie na nowo musimy odbudować florę, czyli tą całą naszą odporność płynącą z jelit. No i całość jak zwykle wykańczamy tradycją, czyli regularność, różnorodność, racjonalna porcja i nawodnienie. Plus jak już wyjdziemy całkowicie z choroby, to taki umiarkowany ruch, żeby natlenować na nowo nasze komórki.
Proszę korzystać z tych rad, bo naprawdę warto. Jak mądrze przeorganizować dietę? Nawet jak dopadnie nas choroba, bo to oczywiście też jest możliwe, ale wtedy będziemy mieli siły, żeby z tą chorobą walczyć, a potem też szybko wrócić do zdrowia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Urszula Zwierczyk, dietetyk kliniczna, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę i za wszystkie rady.
Ja również dziękuję.